Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus zaraz przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy kochani, mam serdeczną jeszcze prośbę, aby jeśli gdzieś są wolne miejsca, to poprzesuwać się, szczególnie na chórze. Poprzesuwajcie się, kochani, żeby tam przy wejściu jeszcze mogły osoby wejść i usiąść. Jest jeszcze trochę miejsc do góry, można wejść i na pewno się znajdzie miejsce siedzące. Bóg zapłać. Dziękuję.
Moi drodzy, przypuszczam, że te Ewangelie o Piotrze chodzącym po wodzie już parę razy w życiu słyszeliście. I to nie jest dla was żadne nowum, ta Ewangelia. I mam takie przekonanie, że to jest właśnie jeden z naszych największych problemów. W sensie, że my te Ewangelie już doskonale znamy. Mam takie wrażenie, że jak często słuchamy różnych fragmentów z Ewangelii, tak tylko usłyszymy coś, co już tam kojarzymy, jakby wiemy, o czym będzie, to mamy taki moment takiego wyłączenia. A, w sensie wiem, to już słyszałem, to znam. I dlatego, jestem przekonany, bardzo często Słowo Boże nie jest w stanie do nas dotrzeć. Dlatego, że my jesteśmy przekonani, to już słyszałem, to już znam. Wiecie, mam na przykład tak, jak jest ta Ewangelia o synu marnotrawnym. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie kojarzycie, no bo to każdy kojarzy. Tam jest takie pierwsze zdanie: był ojciec, który miał dwóch synów. Jak ja to zdanie słyszę, jak jakiś ksiądz czyta Ewangelię, to słuchajcie, automatycznie pierwszą myśl, jaką mam w głowie, zawsze mam: o matko, ale będzie długo. Bo to jest strasznie długa Ewangelia, a ja doskonale wiem, jak to się skończy. Nie? To nie jest tak, że słucham i tam kombinuję, wróci, nie wróci, ojciec go przyjmie albo go nie przyjmie. No wiadomo, że wróci i wiadomo, że go przyjmie. Słuchajcie, w związku z tym większość z nas, jak słyszy Ewangelie takie dobrze znane, to już po prostu nie słyszymy, o czym jest mowa. Słuchajcie, nauczyłem się kiedyś od mojego dziadka, że trzeba inaczej. Ja pochodzę z rodziny niewierzącej. W sensie u mnie w domu się do kościoła nigdy nie chodziło. Teraz jak jestem już księdzem, no to jakoś tam moi rodzice się ponawracali. No bo to głupio tak mieć syna księdza i być niewierzącym. Więc teraz są już zasadniczo blisko Pana Boga i chodzą do kościoła. Ale jak byłem małym dzieckiem, to do kościoła mnie nigdy nie prowadzano. I osobą, z którą czasem chodziłem do kościoła, był mój dziadek, świętej pamięci. I pamiętam, miałem chyba ze 13 lat, jak byłem właśnie z dziadkiem w niedzielę na mszy świętej. I potem standardowo, jak to w niedzielę, poszliśmy do babci na obiad. Nie? Jemy ten obiad i mój dziadek przy tym obiedzie siedział po prostu przeraźliwie wkurzony. Ale no twarz mordercy w ogóle. I babcia go pyta, Wandzia, mówi: co się stało? Co ty taki zły jesteś, Jasiu? Przecież w kościele byłeś. No on mówi: no właśnie, już tam więcej nie pójdę. Bo mówi, tam takie głupoty gadają, że już nie mogę. I moja babcia pomyślała, że chodziło o kazanie, no, że ksiądz coś tam powiedział, nie wiem, dziadka zdenerwował. A dziadek mówi, nie, nie. Mówi, ksiądz to całkiem do rzeczy gadał. Ale mówi, te głupoty, co są popisane w Ewangelii, to mówi, to już nie mogę. Słuchajcie, wtedy była taka niedziela, ja to będę do końca życia pamiętał, kiedy się czytało przypowieść o siewcy. Nie wiem, czy kojarzycie taką przypowieść. Że był jakiś tam rolnik, który siał ziarno, tak Pan Jezus opowiadał, no i mu tam wpadło na żyzną glebę, gdzieś tam w krzaki, na drogę, na skałę, no i tam różnie wyrosło. I potem Pan Jezus opowiada o tym, jak działa łaska, w sensie jaką glebą może być ludzkie serce. I mój dziadek, który był rolnikiem, w sensie on sam się tym zajmował, mówi tak, proszę mi wybaczyć dosłowność, ale tak mówi mój dziadek. Mówi, gdzie ktoś widział takiego idiotę rolnika, który se nawrzucał ziarna w krzaki, nawrzucał na drogę, nawrzucał na jakieś skały, a potem się obraził, że mu nie wyrosło. Mówi, trzeba było rzucać na normalną glebę. I mówi, jak potem jeszcze ksiądz powiedział, że ten rolnik to jest Bóg Ojciec i on tak sieje, to dziadek mówi, no nie może być. Słuchajcie, jestem przekonany, że mój dziadek był jedyną osobą wtedy w kościele, która usłyszała w tej Ewangelii coś zupełnie nowego. I uwaga, usłyszał prawdę. Bo mój dziadek usłyszał, że Jezus mówi, mam takiego tatę, że jak tata sieje łaskę, no bo na tym polega ta przypowieść, o tym ziarnie, to jest łaska, którą Pan Bóg chce dać człowiekowi. I spotyka na przykład człowieka, który ma serce jak kamień, czyli ta droga skalista, w sensie to miejsce skaliste. Czyli spotyka człowieka z kamiennym sercem. To co robi, mówi Pan Jezus, mój tato? Nie odchodzi zrezygnowany i mówi, tu nic nie wyrośnie, tylko mimo, że wie, że prawdopodobnie nic tu nie wyrośnie, to rzuca. I mój dziadek usłyszał, że Pan Bóg ma taką rozrzutność, zauważcie, że 3/4 ziarna rozrzuca na glebę, gdzie prawdopodobnie nic nie będzie. Że jak spotka kogoś, kto jest zachwaszczony po prostu jakimiś krzakami, to Pan Bóg nie mówi, o, tu nie wzejdzie, tylko rzuci. I mój dziadek przez to, że właśnie słuchał trochę inaczej, to usłyszał coś, na co ja bym prawdopodobnie nigdy w życiu nie wpadł, że to jest w tej Ewangelii. Znaczy, mówię wam to dlatego, że my się musimy koniecznie nauczyć, że te Ewangelie są zawsze nowe. Nawet jeśli już je doskonale rozumiemy, nawet jeśli słyszeliśmy już 15 tysięcy kazań o jakimś fragmencie, to zawsze na nas czeka 15 tysięcy pierwsze. Dlatego, że Ewangelia ma nieskończoną ilość sensów, znaczenia i tego, co dla nas znaczy. I chcemy, żebyśmy dzisiaj na tą Ewangelię, którą wam właśnie przeczytałem, tą Ewangelię, którą wszyscy dobrze znamy, o Piotrze chodzącym po wodzie, a bardziej nawet chodzi o to płynięcie po jeziorze, spojrzeli trochę inaczej. Żebyśmy się nie skupiali na tym chodzeniu po wodzie, tylko na czymś innym. Słuchajcie, żeby tę Ewangelię dobrze zrozumieć, to trzeba zobaczyć tą Ewangelię z dwóch stron. Najpierw trzeba zobaczyć, co się wydarzyło w tym wydarzeniu z uczniami, a potem trzeba zobaczyć, co się wydarzyło z Panem Jezusem i dopiero jak to złożymy razem, to zrozumiemy, że tam się dzieje coś zupełnie innego. Słuchajcie, co to był za dzień? Jak poczytacie sobie Ewangelię chwilę wcześniej, co się wydarzyło, bo to jest, jak może zauważyliście, to się działo wieczorem i w nocy. I ten dzień, który poprzedził to nocne płynięcie po wodzie, to jest bardzo szczególny dzień dla apostołów i dla Pana Jezusa. Dlaczego? Słuchajcie, jeżeli apostołowie mieli coś na kształt pamiętnika, pewnie nie mieli, ale jeżeli mieli i zapisywali, to przypuszczam, że pod tą datą było takim czerwonym flamastrem, to był właśnie ten dzień. Dlaczego? Słuchajcie, rano tego dnia do Pana Jezusa przychodzi jakiś po prostu dziki tłum ludzi, zebrany z iluś tam miejscowości dookoła. Prawdopodobnie było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Bo to jest ten dzień, to na pewno pamiętacie, kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb. I tam mamy podaną liczbę ludzi, która była. Tam jest napisane, że to było 5 tysięcy mężczyzn. To jest taki żydowski sposób liczenia. Żydzi, kiedy liczą ludzi, to niestety liczą tylko mężczyzn. Tak się podaje liczby tłumu według myślenia hebrajskiego. Czyli jeżeli było 5 tysięcy mężczyzn, to dla nich jest oczywiste, że tam było 5 tysięcy mężczyzn, 5 tysięcy ich żon, czyli 10 tysięcy. Każdy miał na pewno jakieś jedno dziecko, no to było już z 15 tysięcy, a pewnie mieli 6 albo 7, więc pewnie było z 30-35 tysięcy ludzi. Więc pomyślcie sobie o takim tłumie. 30 tysięcy ludzi zebranych i Pan Jezus cały dzień spędził z tymi ludźmi. Napisane jest w Ewangelii, że on tego dnia uzdrowił wszystkich, którzy przyszli. Czyli jakiekolwiek choroby ludzie mieli, jakiekolwiek dolegliwości, coś było nie tak, Jezus wszystko naprawił. I wieczorem tego dnia, po tym jak to wszystko naprawił, tak jak pamiętacie, potem jeszcze miał 5 chlebów i 2 ryby i tymi 5 chlebami i 2 rybami nakarmił 30 tysięcy ludzi. Także zebrali potem 12 koszów ułomków jeszcze. Co się wydarzyło wieczorem? To jest po raz pierwszy, kiedy ludzie chcieli obwołać Chrystusa królem. To jest właśnie ten moment. Bo kiedy zobaczyli, co on potrafi, że on potrafi wszystkie choroby zaleczyć, że on potrafi nakarmić wszystkich głodnych, to w nich się zrodziło tylko jedno pragnienie. Ten ktoś powinien rządzić. No bo jak będzie ktoś taki kierował tym wszystkim, no to mamy z głowy wszystkie problemy. Bo on wszystko naprawi, wszystkich nakarmi, nie będzie głodu w kraju i tak dalej. Pomyślcie, co sobie musieli myśleć apostołowie tego dnia wieczorem. Ja przypuszczam, że oni mają sobie takie coś. Spójrzmy na nich tak czysto po ludzku, bo to były normalne chłopaki. Przypuszczam, że sobie myśleli, no wreszcie. No bo zobaczcie, co się właśnie otwiera. Jak on będzie królem, no to kim oni będą? Przecież oni będą w rządzie. Jeżeli oni są najbliższymi współpracownikami Jezusa, a on za chwileczkę obejmie władzę, no to oni będą w ogóle u szczytu. Słuchajcie, naprawdę bardzo warto na apostołów, nie chodzi o to, żeby patrzeć źle, bo to są dobre pragnienia. Oni w większości byli z dosyć ubogich rodzin. Nagle się, słuchajcie, otwiera perspektywa, że będą rządzić tym krajem. Oni, przypuszczam, mają takie poczucie totalnej euforii, jak widzą 30 tysięcy ludzi, którzy skandują na widok Pana Jezusa król. Wszyscy ich znają, że oni są najbliżej Pana Jezusa. Więc przypuszczam, że każdy z nich w głowie już ma po prostu 20 lat do przodu. W sensie, co będzie robił, jakie będzie miał stanowisko, czym się zajmie, jakie to będzie teraz życie, gdzie zamieszkają w Jerozolimie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak zrozumiemy, w jakim oni są stanie pewnego takiego właśnie podniecenia, euforii, takiego sukcesu, to potem się nagle dzieje coś bardzo dziwnego. Zobaczcie, wieczorem, jest już ciemno, kiedy ten tłum tam cały czas jeszcze jest, Jezus nagle mówi do nich, słuchajcie, to wsiadajcie na łódkę i płyńcie na drugą stronę. I to się może wydawać takie niedziwne, ale to jest strasznie dziwne. Pierwsza myśl, która musiała się w ich głowach pojawić, to jest, czemu on nam każe płynąć w nocy? Pamiętacie, że w tamtym czasie się pływa tylko i wyłącznie po gwiazdach w nocy. Nie ma żadnych urządzeń nawigacyjnych, tak jak dzisiaj. W nocy, jak nie trzeba, to się nigdzie nie płynie. Mało tego, tam gwiazd nie ma. Bo jak słyszycie, tam potem na tym jeziorze był straszny wiatr i straszna burza, a to znaczy, że prawdopodobnie całe niebo jest zasnute chmurami. Czyli ich pierwsze pytanie na pewno jest takie, jakby czemu nie możemy do rana poczekać i płynąć za dnia. Ale gorsze jest coś innego. Nie wiem, czy kiedyś byliście nad tym jeziorem w Ziemi Świętej. To nie jest oczywiście jakiś straszny akwen wodny, ale to jest coś, co się nazywa Morzem Tyberiackim. To nie jest oczywiście takie jak Bałtyk, ale to nie jest po prostu małe jezioro. To jest ogromny akwen wodny, gdzie po drugiej stronie jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt miejscowości. Zauważyliście, że Pan Jezus nie powiedział, gdzie się spotkają? Tylko płyńcie na drugą stronę, tam się spotkamy. No pomyślcie, jesteście w Gdańsku, ktoś was wsadza na łódkę i mówi, płyń tam na drugą stronę, co tam jest, Szwecja, nie? Płyń tam na drugą stronę, tam się spotkamy. Jakie się rodzi w poczeku pytanie? No dobra, ale gdzie? W sensie, w jakim mieście? Na jakiej ulicy? Gdzie się spotkamy? Zobaczcie, ja mam takie wrażenie, że oni jak na tę łódkę wsiedli, to przypuszczam, że im się zrodziły takie pytania, zaraz, zaraz, co się tu dzieje? Tam jest ten tłum, który chce go obwołać królem. On nie płynie z nami, tylko zostaje z tym tłumem, a nas odsyła. Czemu nas odsyła? Potem jest już tylko gorzej. Zobaczcie, napisane jest, że jak płynęli, to był bardzo przeciwny wiatr. Spotkali Pana Jezusa tam o tej 4 straży nocnej. To można policzyć, ile to jest. Oni płynęli mniej więcej 7 godzin. Święty Łukasz napisze, że przez te 7 godzin upłynęli tyle, co się płynie przez godzinę. Czyli po prostu wiatr był tak straszny, tam była taka wichura na tym jeziorze, że oni ledwo płyną, że po 7 godzinach są 10 metrów od brzegu, nie? Ciągle są bardzo blisko. Zobaczcie, są w takim stanie, że napisał nam święty Mateusz, że jak ten Pan Jezus do nich potem przyszedł, jak go zobaczyli na tym jeziorze, ja rozumiem, że się wystraszyli, ale napisane, że oni zaczęli krzyczeć z przerażenia. Panowie, czy zdarzyło wam się kiedyś w życiu krzyczeć z przerażenia? No ja się bałem kilka razy w życiu, ale żebym krzyczał, to mi się nie zdarzyło. Pan nie pytam, bo to z paniami to trochę inaczej jest. Ale tam są sami panowie. 12 facetów, mało tego, połowa z nich to są rybacy. Oni doskonale znają te wszystkie warunki na tym jeziorze. Oni tam płynęli już 2000 razy. A zobaczcie, oni są tak rozedrgani, że krzyczą z przerażenia. Słuchajcie, dla mnie ten obraz to jest jeden z najpiękniejszych obrazów tego, co my nazywamy wiarą. Zauważyliście, że nasza wiara się składa dokładnie z takich elementów. Jakich? Ktoś nam powiedział, że coś jest po drugiej stronie i tam podobno spotkamy się z Bogiem. No nie wierzycie w to? Podobno po śmierci, jak umrzemy, to tam po drugiej stronie podobno tam jest Pan Bóg, nie? Był tam kto? Widział to ktoś? Spotkał go ktoś? Wiecie, gdzie to jest? To jest dokładnie tak jak oni. On powiedział, tam się spotkamy, ale trochę nie wiadomo gdzie i jak. Zobaczcie, my w życiu płyniemy na tą drugą stronę, bo podobno po śmierci coś będzie, ale wszyscy mamy takie coś, że no dobra, wierzymy, ale jak to będzie, co to będzie, trochę nie wiadomo. Zauważyliście, że płyniemy tak, że prawie nie płyniemy? W sensie ja tak przynajmniej mam. Jeśli chodzi o nawrócenie, to jestem mniej więcej w tym miejscu, gdzie byłem 10 lat temu, nie? Znaczy, no niby płynę, niby coś tam robię, niby się zmieniam, niby się uświęcam, ale jakoś tak trochę nie bardzo. I zauważyliście, że w tym płynięciu to jest masa totalnego przerażenia, że gdzie ten Pan Bóg jest i dlaczego nas zostawił? Nie macie takich momentów w życiu, i to jest pytanie retoryczne, kiedy sobie myślicie, ten Pan Bóg to chyba o mnie trochę zapomniał? No podobno jest i podobno jest dobry, podobno się troszczy, tylko jakoś moje życie wygląda tak, jak wygląda. Nie macie takich momentów, gdzie sobie myślicie, on ma chyba ważniejsze sprawy, bo mną to się nie bardzo zajmuje? Zobaczcie, co oni sobie musieli na tej łódce myśleć. Ja przypuszczam, że po tych 7 godzinach oni mają w głowie tylko jedno. No on się zorientował, że będzie królem. No to co się będzie dzielił władzą? Odesłał nas, płyńcie. Wiadomo, że się po drugiej stronie nie spotkamy, bo i gdzie. A on z tymi ludźmi pójdzie, obejmie władzę, no i tyle się widzieliśmy. Czyli on ma ważniejsze sprawy, bo będzie rządził. Czy wam się czasem nie zdarza tak myśleć, Pan Bóg ma ważniejsze sprawy w tym świecie ode mnie? No bo musi zarządzać całym tym światem, co ja tam dla niego znaczę. Znaczy, to jest dokładnie obraz, no przynajmniej mojej wiary. A teraz zobaczcie, co się dzieje po drugiej stronie. Czyli co się tego dnia przydarzyło Panu Jezusowi. Bo to jest zupełnie inna historia. Otóż rano tego dnia, i tego chyba jakoś nie zauważyli apostołowie, do Pana Jezusa, dokładnie tego samego dnia, przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela, i mówią, że Jan został ścięty w więzieniu. Czyli przychodzą powiedzieć Panu Jezusowi, Jan Chrzciciel nie żyje. Wiecie, kto to jest Jan Chrzciciel dla Pana Jezusa? Ja myślę, że my często nie kojarzymy ich tak rodzinnie. To jest jego kuzyn. Wiecie, że Elżbieta, mama Jana, to jest ciocia Pana Jezusa. Ja wiem, że u nas to aż tak dziwnie brzmi, tak? Pan Jezus miał ciocię, nie? No miał ciocię. Przypuszczam, że na wakacje, jak był mały, to jeździli do Enkarim. Z Janem Chrzcicielem razem, nie wiem, biegali po polach, jabłka kradli, znaczy no nie kradli, Pan Jezus nie kradł jabłek. Pożyczali od sąsiadów jabłka i tak dalej, nie? Przypuszczam, że spędzili niejedne wakacje razem. Mało tego, mamy w Ewangelii taki ślad, że Pana Jezusa z Janem Chrzcicielem łączyła jakaś bardzo wyjątkowa przyjaźń. Oni się w pewnym momencie rozstali w życiu, to jasne, ale potem się spotkali, jak Pan Jezus miał 30 lat. Nie wiem, czy pamiętacie, jest takie zdanie w Ewangelii, gdzie Jan, jak mówi o Panu Jezusie, to mówi, na głos oblubieńca drży głos, drży mi serce. Oni są w jakiejś bardzo bliskiej przyjaźni. To nie jest tylko rodzina. To są bardzo bliscy sobie ludzie. Słuchajcie, co byście zrobili, jakbyście dzisiaj rano dostali wiadomość, że ktoś bardzo wam bliski, bardzo ważny dla was, został zamordowany, że ktoś go zabił? Ja myślę, że większość ludzi ma wtedy takie dwie postawy. Niektórzy chcą być sami, no bo to jak w ogóle cokolwiek z kimkolwiek, co to w ogóle, człowiek chce się zapaść po prostu jakoś tam w siebie. A znacznie częściej druga postawa jest taka, że szukamy kogoś bliskiego, no z kim można być, komu można to powiedzieć, to wesprze, żeby jakoś się podzielić z kimś. Zobaczcie, co Pan Jezus robi przez cały ten dzień. Jest z 30 tysiącami ludzi. A przypuszczam, że w głowie ma tylko jedno. Jan nie żyje. Ucięli mu głowę. Weźcie to pomyślcie tak dosłownie. Jezus nigdzie sobie nie poszedł, tylko przez cały dzień naucza, uzdrawia, rozmnaża chleb. Dzieje się po prostu mnóstwo. Przypuszczam, że on ma w głowie cały czas tylko tego Jana Chrzciciela. Wiecie, czemu on im kazał na tą łódkę wsiąść i płynąć na drugi brzeg? Bo to jest takie proste, zostawcie mnie wreszcie samego. Zobaczcie, gdzie poszedł. Poszedł na wysoką górę, jak mówi Ewangelia, i tam, proszę mi wybaczyć to określenie, ale przypuszczam, że całą noc ryczał. Gdzie poszedł? Do najbliższej sobie osoby. Do taty poszedł. Bo poszedł się modlić. Czyli poszedł do taty, żeby być z kimś, bo Jana zabito. I teraz spróbujcie sobie to zestawić. Jedno i drugie. Co sobie myślą oni, a jaki jest on? Oni sobie myślą, on ma nas gdzieś, on nas zostawił, on się nami nie zajmuje, on ma ważniejsze sprawy, on ma królestwo, skończyła się nasza przyjaźń. A on tam po drugiej stronie jest cały upłakany po stracie przyjaciela. Ja tę Ewangelię próbuję sobie zawsze przypominać, jak mam taki dzień, że sobie myślę, Pan Bóg mnie opuścił. Jak macie takie momenty w swoim życiu, że sobie myślicie, Pan Bóg się mną chyba nie zajmuje, bo jakoś nie widzę Jego działania. Spróbujcie sobie przypomnieć tę Ewangelię, bo tam po drugiej stronie jest ktoś taki, kto jest tak blisko ludzkiego nieszczęścia i kto jest tak zainteresowany ludźmi, że poszedł na całą noc płakać, bo stracił przyjaciela. Wy pomyślcie, co to w ogóle znaczy. Jak Bóg traci kogoś, kto był jego przyjacielem, uwaga, czyli każdego, bo dla Boga wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, to Bóg idzie na całą noc płakać. Słuchajcie, on tam chyba nic innego nie robi, tylko płacze cały czas, bo to non-stop ktoś umiera. A my oczywiście mówimy, on się nami nie zajmuje, on się nami nie interesuje, on ma ważniejsze sprawy, on rządzi światem. Słuchajcie, mam taką teorię, to jest tylko moja prywatna teoria, proszę się do tego nie przywiązywać. Dlaczego Pan Jezus do nich po tej wodzie przyszedł? No bo słuchajcie, po co jest ten cud? Zauważyliście, że wszystkie cuda Pana Jezusa zawsze były po coś, bo On kogoś uzdrawiał albo komuś coś robił. Jezus nigdy nie robił cudów w takim sensie, pochwalę się, nie? Zobaczcie, potrafię podnieść drzewo do góry, nie? Nigdy Jezus nie robił takich rzeczy. Słuchajcie, po co jest ten cud? Co to chodzenie po wodzie? No bo to jest ewidentnie cud. No chyba, że ktoś potrafi, ale ja za każdym razem, jak jestem nad wodą, zawsze próbuję. Zawsze się kończy tak samo. Ja mam na szczęście dużą wyporność, więc się nie topię. Ale zawsze próbuję tak samo. Słuchajcie, dlaczego Pan Jezus to zrobił? Co to miało dać, to chodzenie po wodzie? Słuchajcie, ja mam takie wrażenie, że Jezus jak tam płakał te 7 godzin, po 7 godzinach wreszcie jakoś pierwsze emocje z Niego zeszły, to przypuszczam, że pomyślał jedno. Matko, nie powiedziałem im, dokąd mają płynąć i oni nie wiedzą, gdzie się spotkamy. Przecież oni się na to chyba zapłakali na tej łodzi. Pewnie już sobie pomyśleli, że ich zostawiłem. I przypuszczam, że Jezus po prostu poleciał w te pędy z tej góry, dopadł do tego brzegu jeziora, zobaczył ich tam na środku. No mówi, nie, no jak polecę naokoło, to się nie spotkamy nigdy. No i poleciał. Słuchajcie, jestem przekonany, że Jezus nawet nie zauważył, że idzie po wodzie. Proszę tego nie traktować jako oficjalnej nauki Kościoła. To jest tylko mój pomysł. Ale zadaję sobie pytanie, dlaczego Jezus to zrobił? Po co? Jezus się nigdy nie chwalił. Ja przypuszczam, że On po prostu strasznie chciał przy nich być, bo zauważcie, co im powiedział, jak tylko do nich doleciał. Mówi, nie bójcie się, jestem. W sensie, bo wiem, że sobie pomyśleliście, że was zostawiłem. Nie bójcie się, jestem. Nigdzie nie poszedłem. Nie zostawiłem was. Kochani, to jest Ewangelia, którą sobie trzeba koniecznie przypominać, jak mamy te momenty, a niestety miewamy je dosyć często. No przynajmniej ja, może macie inaczej. Gdzie sobie myślimy, no jakoś go nie widać. No jakoś nie pomaga. No jakoś daleko jest. I zauważcie, nie przyszedł w pierwszej godzinie, jak płynęli. W drugiej też nie, w trzeciej też nie, w czwartej też nie, w piątej też nie, w szóstej też nie. Czasem rzeczywiście długo się czeka, ale on w końcu przychodzi. I mówi tylko jedno, nie bój się, jestem. Chociaż myśli, że mnie nie ma i że się zgubiłem albo cię zostawiłem, jestem. Jak będzie trzeba, to złamię nawet prawa natury, żeby do ciebie dojść. I potem się wydarzyło coś niezwykłego, bo Piotrek postanowił chodzić po wodzie. Ale o tym to jutro, jak dożyjemy. Tyle na dzisiaj, niech wystarczy. Proszę, pomyślcie o tej wierze. Szczególnie w tych momentach, gdzie jest źle, gdzie wam się wydaje, że Pan Bóg jakoś sobie poszedł.